Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Dziś o ekonomii, a dokładny temat odrodzenie ekonomii narodowej. Naszym gościem profesor Artur Śliwiński, ekonomista, wydawca Europejskiego Monitora Ekonomicznego. To biuletyn, który od 7 lat jest publikacją pana profesora, wiernie, wytrwale. No i takie analizy przez te 7 lat bardzo trawne, dlatego dzisiaj spotykamy się w studiu. Witam serdecznie.
Witam wszystkich, szczęść Boże.
Panie profesorze, jeżeli rozmawiamy o odrodzeniu ekonomii narodowej, to która ekonomia idzie do lamusa?
No w tej chwili druga z kolei, prawda, po ekonomii marksistowskiej, której żywot się praktycznie biorąc już zupełnie skończył. Ona się skompromitowała. Mamy drugi etap w naszej historii myśli ekonomicznej, mianowicie do lamusa idzie ekonomia, współczesna ekonomia liberalna. Używam tego określenia dlatego, że nie dla wszystkich byłoby jasne, gdybym użył pojęcia synonimu ekonomia neoliberalna, ale w istocie rzeczy to jest pewna dogmatyczna odmiana ekonomii tradycyjnej, ekonomii liberalnej. I te dwa nurty, marksistowski i neoliberalny, to były w naszej historii gospodarczej dość poważne nieszczęścia. I możemy z ulgą odetchnąć, że te dwie ekonomie się skończyły. No i pojawia się pytanie,
Jak
tą lukę wypełnić, prawda?
W ekonomii, panie profesorze, zawsze są zyski i straty. W marksistowskiej kto zyskał, kto stracił. W neoliberalnej kto zyskał, kto straci.
Tu jest to jest pytanie kto jest bardzo istotne. Dlatego, że jeszcze do lat 90. przyjmowano, niektórzy najmniej wierzą, że się nadal przyjmuje, że ekonomiści zajmują się gospodarką narodową. A więc chodzi o to, czy ta gospodarka narodowa zyskuje, czy traci. To jest ta odpowiedź podstawowa. Natomiast w ekonomii marksistowskiej pojawił się taki dziwny twór, takie określenie, ekonomia socjalistyczna. I proszę zauważyć, że między ekonomią socjalistyczną a narodową jest kolosalna różnica. Ta pierwsza jest internacjonalistyczna, prawda? A ta druga jest narodowa. Więc tutaj pojawia się jak gdyby coś, co mogliśmy obserwować w tych pierwszych 45 latach po wojnie, gdzie słowo naród było...
Budowaliśmy socjalizm.
Skrzętnie wycieniowane, osłabiane. Mieliśmy Rady Narodowe, które była to nazwa administracji państwowej. Był Narodowy Bank Polski, to też była nazwa banku, ale to słowo naród, ono miało taki charakter takiej łagodnej zasłony, co się pod tymi instytucjami de facto kryje. I niestety, ale ten nurt neoliberalny, ten nurt współczesnej ekonomii liberalnej, także jest nurtem internacjonalistycznym. I to jest bardzo istotna sprawa, dlatego że wtedy widzimy, że te nurty, zarówno pierwszy, jak i drugi, to są nurty, które łatwo się przekształcały w działalność, w politykę antynarodową. I niestety, ale możemy podać bardzo liczne przykłady właśnie antynarodowej polityki gospodarczej w czasach komunistycznych, no i także w tych ostatnich niespełna 30 latach. Więc tutaj ta różnica między internacjonalizmem i nacjonalizmem w tym znaczeniu bardzo ogólnym, porównawczym, jest tutaj rzeczą zasadniczą. A więc powrót do pojęcia, że ekonomia zajmuje się gospodarką narodową i właśnie jak Ojciec Trawnie zauważył, że pytamy, kogo dotyczą te zyski i straty. To jest istotna sprawa. I powrót do tego podejścia, gdzie gospodarka narodowa jest tym zasadniczym przedmiotem zainteresowań ekonomicznych, odejście od tego internacjonalizmu, za którym kryją się także różnego rodzaju interesy. Oczywiście to są interesy międzynarodowe, niekiedy także interesy narodowe ukryte pod płaszczykiem internacjonalizmu, tak zresztą zawsze bywało. I tutaj w tym przypadku pojawia się ta próżnia, pojawia się ta luka i teraz pojawiają się także reakcje. One pojawiają się i w Polsce, i w innych krajach, o czym rzadko się mówi i pisze w Polsce, ale weźmy taki przykład ostatni, w grudniu zeszłego roku. Grupa dość znanych ekonomistów, bodajże 60-osobowa grupa, przybiła 33 tezy na drzwi londyńskiej szkoły ekonomicznej, prestiżowej uczelni, która tutaj była liderem w zakresie właśnie tej współczesnej ekonomii liberalnej z takim dość wyraźnym odchyleniem lewicowym. I teraz to oczywiście było podejście symboliczne. Nawiązywało w istocie rzeczy do tych 95 tez Lutra, że tu potrzebna jest reforma, czy wręcz reformacja w zakresie myśli ekonomicznej. Postulaty, które tam zgłaszane były nowe, był postulat wyzwolenia się od ograniczeń, od tego zawężenia, od tego dogmatyzmu tej ekonomii liberalnej. To samo wcześniej spotkaliśmy w Szwajcarii, bodajże w roku 2011, także pojawiła się grupa ekonomistów z różnych krajów, w obydwu przypadkach to byli ekonomiści z różnych krajów, którzy wygłosili apel o konieczności zmiany i wprowadzenia pluralizmu w zakresie myśli ekonomicznej, a więc pewnej swobody myślenia ekonomicznego. Ta swoboda myśli ekonomicznej została paradoksalnie naruszona w obydwu przypadkach. Raz w ramach kolektywizmu i socjalizmu, a drugi raz w ramach liberalizmu, który promuje wolność jako taką, prawda? Buzie ekonomistów zostały na wiele lat zamknięte. Ale to jest fragment tego wszystkiego. Istotne są skutki. Skutkiem obydwu tych okresów dyktatu, najpierw ekonomii marksistowskiej, a potem neoliberalnej, było wprowadzenie naśladownictwa. Myśl, zarówno ta wyrażana w podręcznikach w ekonomii, jak też przez polityków gospodarczych, to była myśl, która powielała hasła i założenia, jakie były podyktowane gdzieś z zewnątrz. Znikła rodzima myśl ekonomiczna, to znaczy ekonomiści na szczęście nie znikli polscy, ale rodzima myśl ekonomiczna została praktycznie biorąc zredukowana, zmarginalizowana i tak dalej. A trzeba wiedzieć, że Polacy przed wojną mieli znakomite szkoły ekonomiczne do tego stopnia, że sowieccy ekonomiści uczyli się polskiej ekonomii. A właściwie to nie bardzo mieli się czego uczyć, to jest inna rzecz, ale czerpali, jak gdyby podglądali, korzystali w każdym razie z tej wiedzy. No mieliśmy znakomitych ekonomistów i proszę zauważyć, że tutaj ta ekonomia była szczególna. To była ekonomia, gdzie ekonomiści, ci bardzo znani, wybitni ekonomiści, oni bardzo często podejmowali się trudnych zagadnień w zakresie odbudowy po I wojnie światowej gospodarki polskiej. Ja sobie przypominam, że bodajże 2 lata temu miałem okazję w rozmowach niedokończonych z inspiracji zresztą ojca także mówić o tym, jak w oczach ekonomisty wyglądała no, wojna sowiecko-polska w roku 20. Prawda, gdzie wyraźnie zaznaczyłem, że to było olbrzymie przedsięwzięcie od strony organizacyjnej, technicznej, finansowej i ekonomicznej. I tu oczywiście mamy trochę inne podejście niż to, które jest takie najbardziej popularne, że tam są dowódcy jeden i drugi. I ci dowódcy, oni właściwie rozegrali jakąś partię szachów z Tuchaczewskim, może tam z Budionnym jeszcze, prawda? Czy ze Stalinem. To, proszę Państwa, stworzenie w ciągu kilku miesięcy milionowej armii w kraju ubogim, zniszczonym wojną. Również jeszcze nie scalonym.
Instytucje państwowe nie funkcjonowały, prawda? Bo byliśmy państwem po 123 latach zaborów.
Tak, ale ten zmysł organizacyjny, zmysł ekonomiczny, zmysł finansowy, to były te czynniki, które realnie przyczyniły się do tego, żeby można było tą mobilizację wojenną przeprowadzić. Oczywiście jedno drugiego nie wyklucza, bo tutaj te zasługi są rozłożone na bardzo różne osoby i różne środowiska, różne instytucje także. Natomiast nie można tego tak traktować jednostronnie. Ekonomia, no chociażby profesor Władysław Grabski, to jest nie tylko wybitny polityk i finansista, ale także wybitny akademicki profesor ekonomii. No, jego losy też potoczyły się nie najbardziej szczęśliwie w okresie sanacyjnym, ale to jest przykład i takich przykładów można byłoby wymienić znacznie więcej. Skoro więc mówimy o ekonomii narodowej, to musimy najpierw powiedzieć, że trzeba powrócić do tego zdrowego podejścia, że jednak gospodarka narodowa jest przedmiotem zainteresowań. Jedynym takim zdrowym podejściem do ekonomii jest właśnie uznanie tego, że ta gospodarka narodowa to jest ten przedmiot podstawowy. No i tu zaczynają się już wtedy pojawiać różne koncepcje, różne kierunki ekonomii, wśród których to kierunków ekonomii także pojawia się kierunek ekonomii narodowej. On jest oczywiście jednym z wielu i on jest jedynym, który stawiał sobie za cele rozwój, odbudowę, a potem rozwój gospodarki narodowej. W istocie rzeczy we wszystkich 5 ówczesnych kierunkach ekonomicznych przed wojną, to było uznawane za oczywiste, że taki jest przedmiot ekonomii. Zresztą to wynika z tradycji, bo...
Czyli ekonomia ma służyć rozwojowi Polski.
Rozwojowi gospodarki i do tego... polskiej, ale konsekwencje są bardzo poważne. Konsekwencje są bardzo poważne, to znaczy, że ekonomia nie ma swojego autonomicznego celu. Ona jest ekonomia, gospodarka, którą się ekonomia zajmuje, jest podporządkowana realizowaniu pewnych celów ogólnospołecznych, prawda? Ekonomia zatem nie ma celów autonomicznych i nie jest celem wzrost gospodarczy, nie jest celem bogacenie się czy powszechny dobrobyt. To są elementy drugorzędne, ponieważ ekonomia ma po prostu służyć społeczeństwu narodowi. To jest jak gdyby ta duża różnica. I tutaj dochodzimy do spraw historycznych. To są sprawy, które są w Polsce zapomniane, bo one od dawna, również przed wojną, były znane. Mianowicie chodzi tu o skrzywienie, o zniekształcenie a nawet bym powiedział wynaturzenie, które w ekonomii pojawiało się praktycznie biorąc zawsze, tak sięgając do wczesnej historii myśli ekonomicznej, ale to wynaturzenie ono nie było dominujące. Nie przybrało takiej skali, w jaką przybrało obecnie. To jest uznanie, że celem ekonomii jest bogacenie się, zwłaszcza w wymiarze dochodów pieniężnych.
No, to i niestety... w tej pierwszej ekonomii, o której pan profesor wspomniał, tej marksistowsko-socjalistycznej, czy tej ekonomii neoliberalnej, bogacenie się konkretnych grup będących u szczebli władzy bądź u szczebli wpływów związanych z bogaceniem się.
W praktyce, ale w teorii to była taka przynęta, taka marchewka, bo każdy, kto usłyszy, no będziemy bogaci, mamy się bogacić. To oczywiście przy takiej ogólnej naiwności to takie określenie zdobywa popularność, ale ono jest fałszywe. Ono nazywa się, no, znana rzecz już jest od czasów Arystotelesa. To Arystoteles rozróżnił to, co nazywa się chlematystyką, a więc sztuką bogacenia się, od ekonomii, która zajmuje się gospodarstwem. No wówczas można tak dzisiaj współcześnie określić, to myślenie, ta ekonomia miała charakter mikroekonomiczny. Nie było tej ekonomii o charakterze narodowym, ale ona sprowadzała się do gospodarstwa domowego. I proszę zauważyć rzecz bardzo istotną, jak myśmy daleko odbiegli od tego myślenia, które już wówczas było uznane za porządkujące pewne stosunki między ludźmi. To był okres niewolnictwa jeszcze, więc nie możemy zbyt wiele oczekiwać. Zauważmy, że u nas znikło określenie gospodarstwa domowe. Nie ma. A przecież gospodarstwo domowe to jest podział pracy między członkami tego gospodarstwa. To jest podział pracy, to jest organizacja. Prawda? I na to miejsce gospodarstwa domowego wprowadzono pojęcie konsumenta. No to już się zaczęło wcześniej, niestety, ale to się zaczęło już tam przewijać u Adama Smitha, ale jest konsument. Co on robi? On oczywiście konsumuje, jak sama nazwa wskazuje. Czy on zajmuje się gospodarstwem domowym? No nie. On zaspokaja swoje pragnienia, potrzeby i tak dalej. I tu mamy ten skrajny indywidualizm, który odrzuca rozumienie rodziny. Bo z kolei gospodarstwo domowe jest organizacją pomocniczą dla rodziny. Prawda? Tak jak gospodarka narodowa jest pomocniczą formą, organizacją w stosunku do
obywateli,
społeczeństwa, narodu, to i tutaj jak gdyby pojawia się mnóstwo różnych nieporozumień, ale głównie chodzi o to, że nagle w ten sposób aspekt ekonomiczny rodziny zostaje zepchnięty na margines i kiedy dzisiaj widzimy dyskusję na temat rodziny z tymi wszystkimi dolegliwościami, które obserwujemy z tym neomarksizmem i tak dalej, z neomarksizmem kulturowym, z różnego rodzaju opcjami i pomysłami, które się tutaj wokół tego dzieją, to zapominamy o tym, że tą podstawą rodziny jest gospodarstwo domowe. Tą podstawą organizacyjną. No i wtedy znika podział pracy i każdy w ramach rodziny, jak zacznie się uznawać za konsumenta, no to z tego już żadnej rodziny nie będzie.
Panie profesorze, rozmawiamy dziś o odrodzeniu się ekonomii narodowej. Wyszliśmy z dwóch już reliktów ekonomicznych, których skutki trwają do dziś, czyli tej ekonomii marksistowskiej, socjalistycznej, tej neoliberalnej z wolnym rynkiem. I to, co przewija się w pańskich wypowiedziach, co wymaga też jakiegoś komentarza, a mianowicie wydaje się, że doszło do ideologizacji naszego życia, również tej przestrzeni ekonomicznej, w wymiarze teoretycznym, również praktycznym, czyli podporządkowanie pewnym ideologiom, pewnym fałszywym ideom, bo zostały one już zweryfikowane. W to wszystko wtrąciła się polityka, również propaganda, reklama, a jeżeli nie gospodarstwo domowe, jeżeli nie człowiek, tylko konsument, więc cały wymiar rozbudzania potrzeb konsumenckich, niezależnie od realnych potrzeb danego gospodarstwa domowego. Czyli uciekliśmy tym samym, i to jest moje pytanie, czy uciekliśmy od takiego realnego spojrzenia na uwarunkowania, w których żyje człowiek, a stały się one bardziej wirtualne, bardziej takie wykreowane przez reklamę?
To znaczy, tutaj mamy kilka elementów. Na pewno ta ekonomia jest łatwa i jednocześnie bardzo zubożona w sensie intelektualnym czy naukowym, prawda? Stąd też jest łatwiejsza w użyciu przez polityków, którzy często nie zdają sobie sprawy, że napotykają na bardzo trudne problemy gospodarcze, które wymagają wysokich kwalifikacji, doświadczenia, rozumienia rzeczywistości. No bo co zauważy, że ekonomia neoliberalna, ona programowo nie interesuje się tym, co się nazywa życiem gospodarczym. Ona jest uniwersalna i jak to można powtórzyć za niezbyt sympatycznym jednym ekonomistą, już nie podam nazwiska, to ona traktuje sprawę od małpy do gotego. Więc na pełnej przestrzeni historycznej. Ale żeby może sprowokować nieco słuchaczy i telewizorów, to jeszcze ugryziemy jeden, żeby wyjaśnić tę sprawę, jeden jeszcze problem. Mianowicie, mówiliśmy, nie ma gospodarki narodowej, tylko gospodarka socjalistyczna, to jest marksizm. A dzisiaj co? Nie ma gospodarki narodowej, tylko gospodarka rynkowa. Przepraszam bardzo, to jest idiotyzm. To jest idiotyzm. Nie ma gospodarki rynkowej. Nigdy nie było nigdzie gospodarki rynkowej. Oczywiście rynek tak. Rynek jest zjawiskiem historycznym. Przyjmuje różne formy. No dzisiaj transakcje rynkowe są o wiele bardziej złożone, aniżeli kiedyś.
Rynek jest, no,
on funkcjonuje w jakimś tam zakresie. Ten zakres się zmienia, ponieważ gospodarka ewoluuje. No dzisiaj można powiedzieć, że w wielu przypadkach wskutek rozwoju innych form organizacyjnych, na przykład sieci handlowych, sieci finansowych, sieci informacyjnych, to już te stosunki rynkowe w ramach tych sieci, one występują stosunkowo słabo, no, bo tutaj chodzi o transakcje najczęściej między różnymi podmiotami, ale jeśli te podmioty są mocno skooperowane, to te transakcje mają najczęściej, na ogół charakter czysto rozliczeniowy, a nie handlowy, prawda? No ale żeby tak przewrotnie powiedzieć, ja mam ze sobą pierwszy tom Adama Smitha i zaraz powiem, dlaczego ten tom ze sobą przyniosłem, ale Państwo się zdziwią, gdybyśmy chcieli posługiwać się językiem Adama Smitha, tej gospodarki nie nazwalibyśmy gospodarką rynkową, nazwalibyśmy ją gospodarką handlową, a nie rynkową. Ponieważ to wynika z jego z jego, no, terminologii, jaką stosuje. Nie tylko z tego powodu przyniosłem tą pracę, ten podręcznik, ale podkreślam, że to pojęcie gospodarki rynkowej, ono także kamufluje albo rozmywa sens przedmiotu ekonomii. I tutaj niektórzy się buntują, niektórzy zbyt ostro, bo wraz z odrzuceniem tego pojęcia gospodarki rynkowej jeszcze w dodatku odrzuca rynek jako taki, no to już jest duże nadużycie.
Cel gospodarki rynkowej czy gospodarki handlowej to?
Gospodarka narodowa zawiera różne mechanizmy, w tym zawiera także mechanizmy rynkowe. Każda gospodarka, te mechanizmy rynkowe są wynikiem ewolucji historycznej danej gospodarki. Ale popatrzmy, tutaj jeszcze mamy do czynienia z taką ciekawą rzecz, że ta dominacja handlu, ona w istocie rzeczy skończyła się w jakiś sposób szczególny, że ten etap gospodarki handlowej, umówmy się, że jest to gospodarka rynkowa w tym znaczeniu, że tutaj handel, funkcje kupna, sprzedaży, spekulacji handlowej, one dominują. No to nastąpiło po rewolucji przemysłowej, bo wcześniej można powiedzieć, no, myślano o tym, że tą dominantą to jest przemysł. Nawiasem mówiąc, też nie tak dokładnie, bo ówczesny przemysł to kojarzy się przede wszystkim z rolnictwem. Bo nie był ten przemysł w naszym dzisiejszym rozumieniu. I teraz, jeżeli popatrzymy dzisiaj, no dzisiaj nie mamy dominacji handlu. Mamy dominację sieci finansowych, globalnych sieci finansowych. A więc ta gospodarka powinna być nazwana gospodarką nie handlową, nie rynkową, a finansową. Jeśli chodzi o dominację. A z drugiej strony zauważymy, że możliwości ekspansji rynkowej na świecie, one się wyczerpały. To jest jeden z powodów, dla którego powstał kryzys globalny na świecie. To jest wyczerpanie się możliwości ekspansji handlowej, rynkowej. Nie ma już takich możliwości ekspansji, natomiast nie znaleziono niczego, co by pozwoliło na jakieś racjonalne rozwiązania zamienne, zastępcze. Nie znaleziono tego. A więc ta ekonomia się załamała też między innymi dlatego, że nie można mówić o ekspansji rynkowej, skoro o wzroście dzięki ekspansji rynkowej, skoro nie ma możliwości takiej ekspansji. To jest powód bardzo prozaiczny. Czy my tutaj mamy jak gdyby cały czas w polu widzenia wszystkie te mankamenty już upadłej ekonomii neoliberalnej, prawda? Możemy o tym być z zadowoleniem, dlatego że w mojej ocenie, mimo wielu słabości, na środowiska ekonomiczne w Polsce mają jedną pozytywną cechę. W odróżnieniu, której trzeba jasno powiedzieć, od polityków i od tych, którzy zajmują się propagandą ekonomiczną. Mianowicie zwracają uwagę na profesjonalizm. Mogą mieć różne poglądy, ale dostrzegają brak wiedzy, zwłaszcza z historii myśli ekonomicznej. Dostrzegają brak znajomości terminologii ekonomicznej i dostrzegają brak krytycyzmu To są te mankamenty, które towarzyszą innym środowiskom. I teraz proszę zauważyć, tą sytuację jest wręcz paradoksalna. Na tematy ekonomiczne najmniej się wypowiadają ekonomiści.
Chociaż dziś w studiu mamy ekonomistę. No,
ale właśnie czas przełamać tą barierę. Chyba tam nie tylko ja, wiele ekonomistów także uważa, że politycy zwłaszcza powinni być bardziej ostrożni w wypowiadaniu się na tematy ekonomiczne, ponieważ się kompromitują. Kompromitują się nie wiedzą ekonomiczną. To znaczy, że nie potrafią korzystać z zaplecza ekonomicznego, bo nie możemy oczekiwać od polityków, żeby byli znakomitymi ekonomistami, tak jak chociaż było przed wojną, prawda? No ale to już jest inny zupełnie temat. To jest
Panie tutaj... profesorze, zaprosimy naszych odbiorców do współtworzenia dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odrodzenie ekonomii narodowej to temat, który dziś podejmujemy z profesorem Arturem Śliwińskim. Telefony ukażą się na Państwa ekranach. Zapraszam do współtworzenia rozmów niedokończonych. 56 657 0011 lub 0012. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. I dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 lub 0014. Panie profesorze, można powiedzieć, że wrzuciliśmy tylko kilka myśli dzięki tej obecności pana profesora do naszej świadomości o historii myśli ekonomicznej, o historii rozwiązań ekonomicznych, dominanty w ekonomii. Natomiast jeżeli rozmawiamy o odrodzeniu ekonomii narodowej, to nie możemy nie zapytać, w jakim nurcie ekonomicznym jest Rzeczpospolita Polska od 2015 roku?
Jest na bezdrożu. Tutaj można byłoby scharakteryzować to wypowiedziami osób, które zajmują polityką gospodarczą. I to są wypowiedzi, nawet bym powiedział, dość sensowne. Na przykład mam na myśli premiera, który mówi, że on nie jest ani za socjalizmem, ani za neoliberalizmem. To jest dość sensowna postawa, ale postawa obronna. Natomiast brakuje tej określenia, co powinno tutaj być istotą tej polskiej ekonomii. Jeśli chodzi o środowiska ekonomiczne, jak powiedziałem, one nadal egzystują, żyją, chociaż wydaje się to dziwne, bo były niszczone systematycznie przez kilkadziesiąt lat. Jest dorobek. No tutaj pamiętajmy o tym, że tu nie chodzi o żyjących ludzi, tu chodzi o żyjącą ekonomię, a więc o dorobek, który jest nadal aktualny, który można wykorzystywać i tak dalej. I jeżeli popatrzymy z tego punktu widzenia, to znajdziemy sporo wartościowych opracowań ekonomicznych również z ostatniego 30-lecia. Nawiasem mówiąc, także i w okresie komunistycznym były całkiem niezłe, wartościowe prace ekonomiczne. No, pod płaszczykiem takich deklaracji ogólnych, ale tam zawsze coś tam było. Czy my tutaj mamy do czynienia z takim...
Na razie z takim rozdrożem.
Natomiast rozdroże. Niemniej wiele osób, zwłaszcza z młodego pokolenia ekonomistów, a nawet nie tylko ekonomistów, ale takich, którzy się bardzo interesują ekonomią i finansami, sięga do literatury przedwojennej. Ona jest na górze znana i co ciekawe, pojawiają się różnego rodzaju próby nawiązania takiego, nazwijmy to, intelektualnego czy emocjonalnego, może ideowego nawiązania do tych postaci z okresu przedwojennego, tych wybitnych ekonomicznych przedwojennych. I to już jest zapowiedź, że ta ekonomia przedwojenna zaczyna przyciągać uwagę, zaczyna interesować zwłaszcza młodych ekonomistów. Jest dużo już komentarzy, opracowań na ten temat. Ale to nie wystarcza, dlatego że od czasów przedwojennych do dnia dzisiejszego gospodarka ewoluowała i w świecie, i w Polsce. Ona tak ewoluowała, że trzeba byłoby jednak uwzględnić, że to już jest inna gospodarka.
W innych uwarunkowaniach ekonomicznych, politycznych.
I już ten sposób myślenia
niewystarczający. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grzegorz z Krakowa.
Prosimy, panie Grzegorzu.
Chciałem tutaj wypowiedzieć się na temat tej ekonomii, bo chociaż ja jestem inżynierem, ale miałem właśnie kontakt z czasopisem Michael w Kanadzie, tam byłem. Oni się zajmują teorią kredytu społecznego i inżyniera Douglasa, który 100 lat temu wymyślił taki kredyt społeczny, bo doszedł do wniosku, że to jest niemożliwe, żeby w kraju byli zdolni ludzie, mieli dobre minerały, mieli dobrą ziemię i wszystko i był kraj zadłużony, żył w nędzy, ludzie po śmietnikach chodzili. No więc to jest oczywiste, że jesteśmy ograbiani, okłamywani. Oni się też zajmowali Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Bankiem Światowym. Uważali, że to są nieuczciwe instytucje, jeszcze inne tego podobne. No i lichwą, oczywiście lichwą. I ta lichwa polega na tym, że kredyty są już dawno spłacone, a płacić trzeba i trzeba się płacić. W Polsce mamy niesamowity dług i nikt tym się nie wyjaśnia nam, w jaki sposób jesteśmy okradani, bo jest lichwa, bo jest oprocentowanie, bo już te długi dawno pospłacaliśmy. Szwecja nie ma żadnego długu. No więc tu się nam mówi o jakiś tam, o tym, że bardzo dobrze, że VAT-owskie to się, te długi, te złodziejstwo się ukraca, ale to nie jest rozwiązanie. To nie jest rozwiązanie, bo rozwiązanie to jest właśnie ten straszny dług, który nie wiadomo skąd wziął, ile mamy procentów, jak długo będziemy to spłacać. I zwłaszcza, że są kraje, które nie mają żadnego długu i na nic nie stać, bo jesteśmy dłużnikami, czyli dziadami. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Grzegorzu.
Bardzo się cieszę z tej wypowiedzi, ponieważ mogę tutaj podać ilustrację tego, co przedtem bardzo ogólnie mówiłem. Otóż w Polsce istnieje silne środowisko osób, które zajmują się kredytem społecznym, które świetnie orientuje się w publikacjach zagranicznych w tym zakresie, a nawet własnym sumptem, podkreślam, własnym sumptem, to nie z funduszy rządowych czy innych, tłumaczy i upowszechnia zagraniczne prace na temat kredytu społecznego. Jest to środowisko złożone z ludzi bardziej orientujący się na zagadnienia finansowe i występuje ono pod hasłem zainteresowania architekturą finansową. Mógłbym wymienić kilka nazwisk, ale sądzę, że byłoby to przedwcześnie. Jest w tym wszystkim wybija się taka grupa osób, które prezentują się jako stowarzyszenie Jesteśmy Zmianą. Mówię o tym dlatego, że ta grupa osób ma na swoim koncie dwie porządne międzynarodowe konferencje na temat kredytu społecznego. Tak sobie też mogę się pochwalić, że jeden z referatów na jednej z tych konferencji także wygłosiłem, wyjaśniając, co się stało z funkcjami pieniądza.
Odrodzenie ekonomii narodowej, temat podejmujemy dzisiaj też w kontekście naszej gospodarki narodowej, czyli gospodarki polskiej. Przed telefonem pana Grzegorza wspomnieliśmy o tych różnych uwarunkowaniach. Panie profesorze, by mogła rozwijać się gospodarka narodowa, potrzebna jest myśl ekonomiczna. Na jakie uwarunkowania musi zwracać uwagę współczesna myśl ekonomiczna, byśmy mogli się rozwijać, byśmy nie padli ofiarą potężnych korporacji, które często obracają większymi finansami, więc większą też ekspansją niż niejedno państwo łącznie z naszym państwem. Druga rzecz, jeżeli myślimy o rozwoju gospodarki narodowej, a tym samym o rozwoju ekonomii narodowej, to zastanawiamy się, czy to jest rozwój spółek Skarbu Państwa, czyli nacjonalizacja. Jak ustrzec się przy potężnej nacjonalizacji przed tym, że pada prywatny podmiot, mikroprzedsiębiorstwo, to gospodarstwo rodzinne, które jest małą firmą w takim kontekście chciałbym rozwinąć to odrodzenie ekonomii narodowej, nie tylko powrót do dwudziestolecia międzywojennego, ale jak ją rozwijać tu i teraz w całym kontekście.
Jeśli chodzi o pierwszą część pytania, to jest pytanie dość ogólne i w istocie rzeczy niewiele można dodać do tego, co przed wojną w ramach ekonomii narodowej mówiono. Ta ekonomia narodowa, nawiasem, nie miała takiego profilu jednolitego, bo to była ekonomia, która posługiwała się także określeniem ekonomia społeczna, czy też ekonomia solidarystyczna, czy też oparta na solidaryzmie katolickim. Tutaj to także nie był kierunek taki zupełnie zdyscyplinowany, jednolity. Tam były różne elementy, różne osoby, często bardzo wybitne. Natomiast to, co nas powinno zainteresować w odpowiedzi na to pytanie, jak definiowano te zadania ekonomii. Jakie te główne zadania, żeby społeczeństwo mogło się rozwijać pod względem ekonomicznym. Otóż tu były trzy elementy. Pierwsze, niezawisłość gospodarcza. Ja nie chcę używać słowa niezawisłość, ponieważ ono wywołuje dzisiaj różne skojarzenia i żarty, jak się mówi o niezawisłości sędziowskiej. Natomiast możemy powiedzieć, że tu chodzi o suwerenność ekonomiczną i że ta suwerenność ekonomiczna to jest ten pierwszy element, o który ekonomiści powinni zadbać, a przynajmniej wyjaśnić, jak należy dbać o tą suwerenność ekonomiczną. No to jest to, czego niestety albo nie można było zrobić, albo nie potrafiono zrobić, albo jedno i drugie w tych ostatnich latach. I teraz proszę popatrzeć, że to jest sprawa dość prosta, bo tutaj chodzi nie tylko o to, że mówimy o ekonomii, o tym, że ekonomia tutaj coś ma do powiedzenia, bo wszystkie te czynniki, takie jak nasze prawa, własność, wolność, one tracą sens, jak nie ma suwerenności ekonomicznej. Czyli krótko mówiąc,
pozostały nam jeszcze dwa i do nich musimy wrócić. Odbieramy kolejny telefon. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Andrzej Bolowa. Ja mam pytanie do pana profesora. Niech pan mi wytłumaczy niezrozumiałość polskiego systemu podatkowego. Skoro od 2018 roku weszło nowe prawo podatku wodnego, w myśl którego mam obowiązek opłacać korzystanie z własnej studni, którą sam wykopałem, państwo polskie nic mi nie pomogło w pracy przy tej studni, a domagają się podatku. Jakim prawem? A drugie pytanie to sprawa wód rzecznych. Rozmawiałem z właścicielem młyna wodnego, który zakończył działalność młynarską po tym, jak nałożono mu 80 tysięcy złotych podatku rocznie od korzystania ze rzeki Śreniawa. Tyle pieniędzy nie zarobi przez cały rok, nie leniać Boża. Więc moje pytanie, czy nieopłacalnie dla Skarbu Państwa byłoby ściąganie podatku w takiej kwocie, aby młynarz mógł go zapłacić i nadal mieć zboże, czy sytuacja, gdzie kończy się działalność i nie ma młyna i żadnego podatku wodnego? Dziękuję bardzo i proszę o wytłumaczenie tej chorej sytuacji.
No tutaj można by mnożyć podobne przypadki, bo cała historia systemu podatkowego w Polsce od 1989 roku składa się prawie wyłącznie z tego typu przypadków. Proszę pana, odpowiedź jest, może być dwojaka, ale to raczej prowokacyjnie tak powiem. Może to być złośliwość i może to być niekompetencja. W mojej ocenie jest to mieszanka złośliwości i niekompetencji. My mamy do czynienia z klanowością pewną, jeśli chodzi o Ministerstwo Finansów, o urzędy kontroli skarbowej. Jest to środowisko dość hermetyczne i ono bierze na cel pewne dość proste, i tu jest brak kompetencji, proste reguły. Po prostu uważają, że ich zadaniem jest zasilanie budżetu państwa w dochody płynące z podatków. Takie myślenie, ono jest bardzo częste i kogo się wtedy opodatkowuje? I tu jest odpowiedź dla pana chyba najbardziej wartościowa. Najsłabszych. No, podatkowie się najsłabszych, bo tych mocniejszych jest trudniej, bo oni dysponują kancelariami prawnymi, czasem międzynarodowymi, dysponują wpływami bądź w środowiskach urzędniczych, bądź w środowiskach kryminalnych. Dysponują także możliwością wykorzystania nacisków międzynarodowych różnego rodzaju, czy ze wschodu, czy ze zachodu, czy z południa, czy z północy. Ale tu, jak widzimy, siła tych środowisk bierze się z różnych źródeł. Natomiast niszczenie polega na tym, że zabiera się pieniądze najsłabszym.
I bardzo często ci mocniejsi mają kapitał w wielu sektorach.
Nie płacą w ogóle podatków.
Tak, ale w wielu sektorach,
to jest cała
zabawa. Działalności gospodarczej
oczywiście.
I gdzieś osłabieni w drugim sektorze są w stanie się umocnić.
To jest niekompetencja i złośliwość. Dlatego, że w tym momencie złośliwość bierze się z poczucia władzy. Ta władza z natury rzeczy, ta władza finansowa jest często złośliwa. Ja pamiętam swoją rozmowę w jednym z urzędów skarbowych i tam trochę zbyt ostro coś powiedziałem. To usłyszałem od urzędnika, w zasadzie urzędniczki, że jeżeli tak pan będzie mówił, to my możemy się pomylić i będzie pan miał kłopoty.
Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonił Michał z Warszawy. Ja mam pytanie, prosimy, tego typu. Nie jestem przeciwko, uważam, że jeżeli są podatki, to trzeba płacić. Jeżeli jest złodziejstwo, to trzeba ścigać. Natomiast jestem przeciwko zwiększaniu podatków, dodawaniu nowych i przeciwko przesadnej ilości przepisów. Mamy niespójne prawo, 100 tysięcy różnych przepisów i przedsiębiorcy samodzielni, mali i średni, nie są w stanie zatrudniać wielkich zespołów adwokackich, żeby w tym wszystkim się ogarnąć i w ten sposób ginie przedsiębiorczość Polaków. Najbardziej innowacyjni będą blokowani podatkiem od przenoszenia za granicę firmy. Nie zachęca ich się, tylko się robi z nich niewolników. Ja uważam, że, i tu jest moje pytanie, czy nie należałoby przywrócić tego, co zrobiono w drugiej RP? Na mocy dekretu naczelnika państwa i na drodze uchwały sejmowej powołano komisję kodyfikacyjną, która stworzyła polski system sprawiedliwości i przepisy prawne. A w tej chwili nasze prawo to są przepisy z PRL-u, czyli radzieckie, bo byliśmy pod radzieckim zaborem. Drugie, socjalistyczne, unijne, też bezsensownych jest cała masa. I potworki legislacyjno-prawne z trzeciej RP. Czy nie należałoby stworzyć właśnie takiej niezależnej, autonomicznej, złożonej z najwybitniejszych przedstawicieli prawa, finansów, adwokatów, prokuratorów, sędziów, profesorów wyższych uczelni, kompetentnych, kryształowo uczciwych, którzy mogliby skodyfikować to prawo tak, żeby jeżeli sędzia rozpatruje sprawę, to żeby z ustawy wynikało jednoznacznie, że białe jest białe, a czarne jest czarne, a nie uznaniowe.
Dziękuję panie Michale. Myślę, że tu z panem profesorem zgodzimy się, że jest potrzebna taka siła doradcza, zresztą pan o tym też mówi.
No jeszcze coś więcej, dlatego że my...
Tylko przełożenie potem na ustawodawczą, wykonawczą.
Ja użyłem tu jednego określenia, na które warto zwrócić uwagę. Powiedziałem, że tu się znęca nad słabymi podmiotami czy osobami, prawda, które nie mają tej mocy. Otóż uważam, że winą wielu środowisk biznesowych i przedsiębiorców, i rolników, ale także tych, którzy prowadzą działalność w zakresie wolnych zawodów, jest to, że są zdezorganizowani. W Polsce bodajże w 1952 roku, a więc proszę zauważyć, jaka to jest data, zlikwidowano samorządy gospodarcze. Nie ma samorządów gospodarczych, a więc w związku z tym te osoby, które funkcjonują w danym środowisku biznesowym, nie mają możliwości przeforsowania, czy nawet chociażby skutecznego zgłoszenia zastrzeżeń do istniejących przepisów, przeforsowania swoich koncepcji i zablokowania negatywnych. To, co dzieje się w każdym kraju, no przykłady tu będą Niemcy, ale także i Wielka Brytania, gdzie tego typu korporacjonizm, bo to jednak jest forma korporacjonizmu, dość skutecznie działa w różnych płaszczyznach, uzgadniając interesy różnych środowisk. Wiem, że polscy przedsiębiorcy od kilku przynajmniej lat walczą o przywrócenie samorządu gospodarczego, ale nie napotyka to na zrozumienie. Powiedziałbym, może jest gorzej nawet, ponieważ te inicjatywy były nie tyle blokowane, ile były przechwytywane przez środowiska polityczne, a potem dopiero blokowane. Czyli krótko mówiąc, inicjatywa była bardzo pozytywna, ale my ją zrobimy. Prawda? I oczywiście szło to do szuflady. Taki jest stan rzeczy. Więc temat jest zbyt szeroki, żeby można było te kwestie sprowadzić do tych krótkich wypowiedzi. Ale przypomnę, skoro wcześniej mówiliśmy o historii myśli ekonomicznej, przypomnę, że odbudowa państwowości i gospodarki polskiej po I wojnie światowej dokonała się, początek tej odbudowy dokonał się od ukształtowania, zorganizowania polskiej skarbowości. To był pierwszy element, pierwsze posunięcie, dość poważne, dość trudne. Prawda? Tu chodziło o uzdrowienie sytuacji pieniężnej. Była marka, która była dość niebezpieczna. Trzeba było wprowadzić złotego. Tu trzeba było stworzyć służby skarbowe. Tu trzeba było stworzyć politykę skarbową. I ja dzisiaj polityki skarbowej nie widzę. Zresztą trudno się dziwić, bo w ramach liberalizmu ta polityka, jakakolwiek polityka ekonomiczna, jest źle widziana, prawda? Jak najmniej polityki ekonomicznej, bo to jest interwencjonizm, to jest hamowanie wolności. No.
Panie profesorze, ja wrócę do tej kwestii związanej z tymi zasadami ekonomii narodowej. Pierwszą zasadę pan profesor wskazał, to jest suwerenność.
Dbałość o suwerenność. Jest to trudna sprawa, bo to ma...
Pozostały nam dwie.
Jeszcze o tej powiem, że to jest trudne dosyć, bo tu ma się do czynienia z często silniejszymi partnerami zewnętrznymi, prawda? Że na przykład w latach 20. mieliśmy wojnę handlową z Niemcami, którą, nawiasem mówiąc, Polska wygrała, ale to już jest inna sprawa. A więc to, ta walka o suwerenność, ona nie ma takiego charakteru bardzo łagodnego, prawda? Ale to jest jak gdyby ten pierwszy czynnik. Drugi element, zasadniczy, ten, który można uważać, że on jest rdzeniem myślenia ekonomicznego w ogóle. To jest rozwój sił wytwórczych. Rozwój sił wytwórczych. Proszę Państwa, pojęcie siły wytwórczej jest dzisiaj nieużywane, jest zrozumiałe. Chodzi o zdolności wytwórcze, prawda? I po to właśnie przyniosłem ze sobą Adama Smitha, żeby Państwo zobaczyli, jak to wyglądało wówczas. I można być bardzo poważnie zaskoczonym, jak się już trafi na pierwsze zdanie z pierwszego tomu Adama Smitha i chciałbym Państwu to zdanie przeczytać. Największy rozwój sił produkcyjnych pracy i przeważająca część umiejętności sprawności i znawstwa, z jakim kieruje się pracą lub jakie się w pracę wkłada, są, jak się wydaje, rezultatem podziału pracy. To jest fundamentalne zdanie. Co tam potem sobie pisze Adam Smith, to jest inna sprawa, ale to jest to fundamentalne zdanie. A więc jest siły produkcyjne, siły wytwórcze. Pamiętajmy, że w owych czasach, jak mówiono produkcja, to nie myślano o produkcji przemysłowej, nie myślano o stosowaniu technologii, bo na przykład za siłę produkcyjną uważano działalność akademicko-naukową też. Handlową, wytwórczą, rolniczą i tak dalej. Proszę zobaczyć, że to po prostu tutaj chodziło o to, że pojęcie produkcji, wytwórczości było synonimem pojęcia twórczość. Chodziło o twórczość, siły twórcze, zdolności, bo siła to jest zdolność, zdolności tworzenia. Rdzeniem tego określenia siły wytwórczej jest pojęcie wymóg zdolności tworzenia. I to oczywiście zostało zniszczone przez marksizm dość perfidnie, ale o tym trzeba byłoby odrębnie mówić. I druga kwestia, na którą proszę zwrócić uwagę, to jest odpowiedź na podstawowe pytanie, co jest najważniejszym czynnikiem, który powoduje rozwój sił wytwórczych, czy zdolności wytwórczych. Nie praca. Czy Państwo zauważy, nie praca. Podział pracy. Podział pracy jest czynnikiem rozwoju. I to jest jak gdyby ten fundamentalny element tej ekonomii. Rozwój sił wytwórczych odbywa się poprzez podział pracy. Podział pracy to jest organizacja. Oczywiście ta organizacja nie eliminuje rynku, nie eliminuje transakcji rynkowych, prawda? To jest podział pracy z uwzględnieniem rozwiązań transakcyjnych. I one tam zawsze występują, nawet przy, w podziale pracy w przedsiębiorstwie, też są rozwiązania o charakterze transakcyjnym między poszczególnymi osobami, poszczególnymi działami produkcji i tak dalej. Proszę Państwa, to jest... I tutaj mamy do czynienia z tym podejściem, od którego już następcy Adama Smitha, on też zresztą sam, odeszli.
Czyli mamy w tej ekonomii narodowej suwerenność, rozwój tak. sił wytwórczych.
I trzeci
Teraz
czynnik.
Mamy telefon i będzie trzeci czynnik.
Dobrze, troszeczkę na, oczywiście.
Napięcie, ale też szacunku do telefonujących do nas. Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże, Jacek Chorzowa. Powiem sobie, że była mowa o tym, że mamy dosyć duży dług publiczny, pieniądze wypływają z naszego kraju. Czy niedobrze byłoby wypuszczenie obligacji narodowych przez podatników kupowane? Wówczas te pieniądze byłyby w Polsce. Proszę się ustosunkować do tego problemu. Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
No więc obligacje są wypuszczane, ale skala możliwości to jest ograniczona ze względu na poziom oszczędności i poziom zamożności społeczeństwa. Natomiast sama sprawa długu publicznego. Proszę Państwa, myśmy się nauczyli operować takimi pojęciami ogólnymi, dług publiczny. I w istocie rzeczy trzeba brać pod uwagę również istnienie długu prywatnego. Otóż dla mnie osobiście jest bardzo niepokojące jedno zjawisko. Na liście największych dłużników na świecie, tych dłużników, to dotyczy długów w obcej walucie, podkreślam, a więc tych długów, które nie można poprzez emisję krajowego pieniądza w jakimś stopniu wyhamować. Polska znajduje się pod tym względem, podkreślam, tu chodzi o zadłużenie w walucie obcym, znajduje się na czwartym miejscu po Turcji, Węgrach, Argentynie. Polska jest na czwartym miejscu. Czyli to jest niebezpieczne. Tutaj na nas czyha jak sęp Międzynarodowy Fundusz Walutowy, bo on się takimi sprawami zajmuje i on tutaj czuje się, że to jest, tak jak uważa, że to jest jego podwórko. Ale to, co jest najbardziej niepokojące, w tej statystyce przyjmuje się dane, które są oficjalne z polskiej oficjalnej sprawozdawczości finansowej. Ale najbardziej niebezpieczne i najbardziej zdumiewające jest to, że pokaźna część tego długu, 15%, to jest zadłużenie gospodarstw domowych. Czy Państwo wiedzą, że Polska jest jedynym krajem, gdzie takie zadłużenie w ogóle występuje? Poza może jeszcze jednym krajem, żeby ściśle to określić, jeszcze w Chile jest 2-3% zadłużenie gospodarstw domowych. No i tutaj widzimy...
Z czego to wynika, skoro my mamy własną walutę? Czy to są kredyty...
Kredyty
w frankach, czy...
Kredyty frankowe, ale także i nieformalne różnego rodzaju transakcje, gdzie pożyczkowe. Ale kredyty frankowe tutaj są dobrą odpowiedzią, co to znaczy.
Tak, tylko że nie wydaje się, że stanowią aż 15% tego.
Tak, drugie 15% mniej więcej, bo to oszacowanie nie jest takie precyzyjne. I to jest, i Polska tu jest na bodajże trzecim miejscu wśród dłużników, jeśli chodzi o skalę tego zadłużenia, to jest zadłużenie państwa. Natomiast zadłużenie sektora przemysłowego i finansowego w Polsce jest relatywnie małe. Czyli te kredyty, które są brane przez przedsiębiorców i ewentualnie przez instytucje finansowe tutaj nie są dominujące.
Panie profesorze, podstawy ekonomii narodowej, suwerenność, rozwój sił wytwórczych, w którym no najistotną rzeczą jest
trzeci element, który współcześnie jest trudny do określenia, ale można byłoby nazwać, korzystając ze słownictwa Unii Europejskiej, nazwać spójnością. Spójnością gospodarki narodowej. Tak jak Unia Europejska sobie uprawia politykę spójności Unii Europejskiej, to my powinniśmy uprawiać politykę spójności gospodarki narodowej. Mówię tak trochę żartobliwie, dlatego że niektórzy by się oburzyli, jak, po co? Co to za problem? Otóż okazuje się, że jest to poważny problem, ponieważ są różne interesy, one nie są łatwe do zharmonizowania, mogą być rozbicia wewnętrzne, również terytorialne, ale gdybyśmy chcieli nadać temu taki bardzo spokojny, przyzwoity wyraz, to myślimy, że to jest po prostu potrzeba harmonizacji procesów gospodarczych. I ta harmonizacja procesów gospodarczych, ona jest, odbywa się. To można prześledzić, jak to odbywa się w innych krajach. Chodzi o to, żeby uzgadniać. To jest, no, u nas starano się stworzyć pewien model takiej harmonizacji, no, pod tytułem Komisja Trójstronna, prawda? No, żeby harmonizować interesy rządu, przedsiębiorców i pracowników. No,
panie profesorze, mamy te trzy zasady: suwerenność, rozwój sił wytwórczych oraz spójność jako fundamenty ekonomii narodowej. Odradza się, miejmy nadzieję, że będzie się rozwijać. Pan profesor, i to będzie ostatnie pytanie, bo już nas czas dobiega końca. Pan profesor użył takiego sformułowania, że w ekonomii, w szkołach ekonomicznych panowało naśladownictwo. A zatem pytanie, z czego uczyć się ekonomii? Z jakich podręczników teraz? Z jakich szkół ekonomicznych? By być światłym w ekonomii i mieć rozeznanie ekonomiczne, a nie być tym, który ślepo naśladuje. A wiąże się to jeszcze z jedną pańską wypowiedzią, a mianowicie, że ekonomia jest przedstawiana w taki sposób, by jej nie rozumieli ani politycy, ani tym samym przeciętni obywatele. Zatem pytanie takie szersze.
Tak, to jest kilka elementów, ale rzeczywiście, kiedy mówimy o naśladownictwie, o tym biernym naśladownictwie, mapowaniu wręcz, to było pokłosie tego reżimu, dyktatu, że należy tak wykładać ekonomię, jak to jest zaordynowane w prestiżowych ośrodkach akademickich i gdzie wypracowano standardy, za które, no, za których ramy nie można się
skryć. Albo jest się, ekonomista jest wtedy elementem.
Ale tu chodzi przede wszystkim o dydaktykę, o nauczanie, ponieważ to, co jest z kolei w głowach tych ekonomistów, którzy tak wykładają, no to już jest inna sprawa, bo jedni to są tacy, którzy w zasadzie mogą tą ekonomię wykładać, nie znając w ogóle ekonomii, bo biorą rzutnik, prawda, pokazują, wyświetlają określone schematy i pokazują, co jest tam wyświetlone. Ja oczywiście tu żartuję, bo tutaj takich ludzi spotyka się i są źle widziani w środowisku ekonomicznym. I tacy, którzy piszą i publikują. Ale problem to tkwi w tym drugiej części tego pytania. Otóż, żeby ta ekonomia, żeby było z czego się uczyć, to przede wszystkim trzeba chcieć się uczyć. Otóż w Polsce mamy bardzo niski popyt na wiedzę ekonomiczną. Bardzo niski popyt. To się przekłada na sytuację absurdalną. Ja jestem żywym tego przykładem, ale w zasadzie chyba nie ma innych takich odwrotnych, przeciwstawnych przykładów. Więc już, że gdy ekonomista ma napisać pracę, podręcznik, to musi za wydanie tego podręcznika zapłacić. Musi sfinansować. Rząd nie finansuje, owszem, bank, Narodowy Bank Polski finansuje niektóre prace, ale one jak gdyby bardzo wyraźnie są skażone szczególnymi zainteresowaniami przedstawicieli tego banku. Są finansowane różnego rodzaju też prace o charakterze bardziej propagandowym, natomiast prace naukowe zostały pozostawione naukowcom. Mimo to ta wiedza tkwi, ona jest ciągle dostępna. No niestety brakuje jeszcze jednej części. Mianowicie brakuje uporządkowania. I to jest oczywiście do zrobienia. Czy to jest to, z czego może być zadowolenie? Oczywiście, że nie. Te zaległości...
Odrodzenie...
30 lat ostatnich i 40 poprzednich, to nie dadzą się tak łatwo odrodzić.
Odrodzenie ekonomii narodowej, wiele podjętych wątków, tematów. Skoro odrodzenie, to są nadzieje, ale sam pan profesor stwierdza, że ekonomia narodowa w Polsce jest na rozdrożu. Dziękuję za przybycie do naszego studia.
Myślę, że profesor Artur można bardziej optymistycznie do tego podejść.
Wydawca też Europejskiego Monitora Ekonomicznego, dostępnego w wersji elektronicznej w internecie. Dziękuję Państwu za współtworzenie naszych rozmów. Dziękuję za gościnność w Państwa domach.